przy mikrofonie Grzegorz Gil. GPS, globalny punkt spojrzenia, melduje posłusznie, że dziś rozmawiamy o kulturze strategicznej Polski. Rozmawiamy z panem redaktorem Rafałem Dudkiewiczem, rozmawiamy z panem Maciejem Korowajem, analitykiem wojskowym. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak, a my podejmujemy się rozmowy na temat niełatwy, dosyć szeroki, ale niewidoczny, niewidzialny, bo w kulturze strategicznej możemy dostrzec różne rzeczy, no bo to coś, co wpływa na naszą percepcję, wpływa na tolerancję, na straty własne i tak dalej. Schodzimy już, drodzy Państwo, w tej części do polskiej kultury strategicznej. By nieco ułatwić rozmowę, namalować ją w miarę jaskrawymi kolorami, poproszę moich gości o wskazanie pewnych metafor polskiej kultury strategicznej. Skoro o kulturze mówimy, no to może także o jakichś obrazach, jakichś ekspresjach artystycznych, książkach, utworach muzycznych. Co dla panów, drodzy panowie, byłoby najbardziej akuratną metaforą polskiej kultury strategicznej? Panie Rafale.
Och, tutaj bym musiał się długo zastanawiać, ale niewątpliwie dla mnie bardzo ważną książką w myśleniu w ogóle o Polsce, w myśleniu o relacjach też w kontekście naszych relacji z Rosją. Aha. Tutaj bardzo ciekawe rzeczy mówił pan Maciej przed utworem na temat tego, jak nas inni widzą. Jest bardzo ważna książka, która całkiem niedawno miała swoje wznowienie. Książka o operacji TRAS, o takiej, można powiedzieć, wzorcowej operacji sowieckich służb związanych z dezinformacją. Część badaczy woli używać słowa decepcja. Aha. Czyli pewnego uwodzenia, zwodzenia, oszukiwania przeciwnika, ale jest to coś więcej niż sama tylko dezinformacja. Władysław Michniewicz popełnił taką książkę Wielki Blef Sowiecki, to jest oficer przedwojennej dwójki, który był tym, który zrozumiał całą operację decepcyjną, jaką prowadziły służby sowieckie wobec służb polskich i państwa polskiego w okresie II RP. I to jest książka, która pokazuje wielkie możliwości Rosjan w tym zakresie, bo to jest taka operacja trochę matka i moim zdaniem operacja matka wszystkich operacji dezinformacyjnych, które pojawiały się w przestrzeni sowieckiej i postsowieckiej, czego przykładem jest chociażby też książka Dezinformacja, którą popełnił były szef rumuńskich służb, który zbiegł do Stanów Zjednoczonych, Jan Pacepa. I ta książka była też wydawana w Polsce. To są takie dla mnie dwie kanoniczne książki, które uważam, to jest oczywiście moja taka prywatna nadzieja, że tam prawie każdy polityk, a zwłaszcza polityk, który zajmuje się obronnością, służbami specjalnymi, on ją przeczytał, on ją rozumie, on ją przedyskutował. To są takie marzenia. Michniewicz jest w tym sensie ważny, że Michniewicz był tak bardzo w pewnym momencie traktowany jak paranoik, że on książkę wydał własnym sumptem. On był związany przez jakiś czas tak środowiskowo z Jerzym Giedroyciem, ale nawet Giedroyć w tej książce doszukiwał się już zbytniej paranoi byłego oficera służb. Arcyciekawa książka, całkiem niedawno wydana, a druga książka, tylko to jest, no mówię, obszar bardziej rumuński, ale sam opis najciekawszych operacji jest szalenie ważny, czyli książka Jana Pacepy, generała. Jest bardzo jeszcze ciekawa książka, która całkiem niedawno miała swoje wznowienie. Jedna z najważniejszych książek profesora Andrzeja Nowaka, Polska i trzy Rosje. W tym najnowszym wydaniu, które wznowieniu, bo pierwotnie książka ukazała się w Arkanach, wydawnictwo literackie, teraz wznowiło dwa lata temu tę pozycję. Jest tam bardzo ciekawy wstęp na temat koncepcji myśli anglosaskiej na temat naszego regionu, czyli tego, kim my jesteśmy w oczach przede wszystkim ówczesnego twórcy dotyczący geopolityki, tego faktycznego, rzeczywistego klasyka McIntyre'a. Całkiem niedawno też Instytut Pileckiego. To jest ważna książka z kolei, żeby zobaczyć, jak nas Niemcy widzą, jak nas widzieli w okresie I wojny światowej, ale tutaj ta polityka uległa moim zdaniem tylko lekkiej redefinicji w latach 90. Mam tu na myśli książkę Friedricha Naumana Mitteleuropa.
Tak.
I jeszcze jedna rzecz. To jest też nie polski autor, ale książka była szalenie ważna, chociaż z pewnych tez musiał się autor mocno tłumaczyć przed swoim środowiskiem. Mam tu na myśli książkę Skrwawione ziemie Timothera Snydera. To jest znakomita książka, która pokazuje, jak ważna i kluczowa była rola od września 1939 roku i jak najgorsze zbrodnie były de facto, które niestety na nas odbijają się do dzisiaj czkawką, były dokonywane właśnie w tym rejonie tak zwanej Europy Środkowo-Wschodniej. To są takie rzeczy, które powinny być przemyślane na różne sposoby, przedyskutowywane. A jeszcze tylko bym się chciał odnieść, jeśli pan pozwoli, pan Maciej pozwoli, do tego, co było powiedziane jeszcze wcześniej, jak nas Rosjanie widzą. Mam takiego przyjaciela, który ściąga dużą część biblioteki rosyjskiej, bieżących książek historycznych. To teraz to nie jest łatwe, trzeba to często robić przez kraje trzecie, ponieważ z samej Rosji tych książek już się nie da zamówić, no ale można tam przez Litwę, Łotwę, Estonię, inne kraje. I ja przeglądając ten jego księgozbiór zauważyłem taką bardzo ciekawą rzecz. Po pierwsze, że Rosjanie badając różne postaci historyczne, łącznie do XVIII wieku, szukają tam pewnego wzorca dla siebie dzisiaj. Kim oni są, jak między innymi ustrzec się tego, czym była rewolucja bolszewicka. Tam jest całkiem nieźle i kapitalnie moim zdaniem przedyskutowana sprawa także w stosunku do stalinizmu i Stalina i tutaj ten 37 rok widać, że dla rosyjskiej elity, czyli Wielka Czystka jest jakąś ogromną traumą i to jest bardzo ciekawa przedyskutowana historia. Już mit się zaczyna przy Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i tutaj żaden historyk, zwłaszcza mieszkający w Rosji, nie ma odwagi na ten temat dyskutować w sposób otwarty.
Dobrze.
Ale do czego zmierzam? Zauważyłem, że na znacznej większości tych książek jest taki, jak się stronę tytułową odchyla, taki ważny element, emblemat, czyli pojawia się logo Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. No a kto jest szefem Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego? Szef Służby Wywiadu Rosyjskiego, Rosyjskiej Razwiedki, Sergiej Naryszkin.
Okay.
Bardzo ważna postać w kręgu władzy na Kremlu.
Mamy zatem tutaj jasność, gdzie prowadzą ścieżki. Bardzo ważna rzecz. Padło słowo mit. Którego poszukują Rosjanie. Mam wrażenie, że w polskiej kulturze strategicznej też jest sporo mitów. I oddaję głos panu Maciejowi. Panie Macieju, może, no właśnie, ta metafora polskiej kultury strategicznej. Widzimy, że jakby ważne jest otoczenie. Są pewne dzieła, książki, które wyraźnie eksponują, że jesteśmy pod obstrzałem. Niekoniecznie tym z kanonady, niekoniecznie chodzi o kanonady, niekoniecznie chodzi o bombardowania, chodzi właśnie o decepcję. Natomiast pana zdaniem te metafory, czy można byłoby gdzieś realnie, stosunkowo namacalnie dostrzec ten polski gen strategiczny, o którym rozmawiamy, prawda, który jest modyfikacje, używając tej analogii, genetyczne ze strony Niemiec, czy też Rosji w różnych momentach historycznych miały służyć temu, żeby ten gen wytępić, no ale on jednak gdzieś się utrzymuje. Czy ma pan jakiegoś faworyta w tym zakresie, jakąś metaforę, coś, co w czym możemy dostrzec, nasz słuchacz może dostrzec wyraźnie tenże gen strategiczny?
No to bardzo ciekawe pytanie, ale postaram się sprostać tego wyzwaniu. Ja tu do książek, jeżeli miałbym się odnieść, to mam trochę problem, ponieważ ja za dużo książek takich osób nie czytałem, ponieważ pracując w służbach starałem się mieć taką higienę myślową, bo to są różne drogi dochodzenia do tego. I staram się nie narzucać swojej głowie jakichś rozwiązań, które czytałem, więc dopiero teraz nadrabiam nadrabiam zaległości tutaj, co kolega przedstawił, te książki to już sobie zapisałem, żeby je gdzieś
Koniecznie
tam...
i Państwa też zachęcam do tego. Odwiedzajmy biblioteki, budujmy odporność strategiczną. Budujemy odporność strategiczną w bibliotekach, drodzy Państwo, i w księgarniach. Do tego zachęcam.
Jeszcze zaraz jedną dorzucę, bo ona jest bardzo ważna, a ją pominąłem,
Dobrze.
Ale przepraszam, że panu Maciejowi
Dobra.
Wchodzę w...
Panie Macieju, proszę bardzo.
Natomiast jeżeli chodzi o kwestie mitów i kultury, to mam coś takiego, co mnie naprawdę bardzo interesuje i jest coś, co odpowiada nam na te nasze też pytanie genu kultury strategicznej.
Aha.
Mówię o prometeizmie i w ogóle operacji Ogień Prometejski prowadzony przez wywiad międzywojenny w stosunku do Rosji sowieckiej. Tutaj przypomnę, o co chodzi w ruchu prometejskim. W ruchu prometejskim będę się tutaj rozwodził na szczegółach, ale głównie chodziło o to, żeby w tym czasie Rosja sowiecka zbudowana z wielu narodowości rozniecić płomień wolności, żeby Rosja się rozpadła. Czy to coś nam nie mówi o naszej kulturze strategicznej i naszemu spostrzeganiu wschodu? Czy coś się zmieniło od czasów lat 20. i 30. zeszłego wieku? To jest właśnie odpowiedź taka, która cały czas idzie. I ten ruch prometejski, w ogóle operacje wywiadowcze prowadzone przez wywiad międzywojenny w stosunku do Rosji sowieckiej pokazują ten obszar naszej kultury strategicznej i sposobu realizacji tutaj, jakby praktyka wiąże się z tymi celami strategicznymi jako państwa, ale też tymi naszymi spostrzeganiem tych niebezpieczeństw. A zaraz odnosząc się do niebezpieczeństw, prometeizm i w ogóle ruch prometejski, a także cała operacja realizowana przez państwo, bo to też trzeba powiedzieć, że nie tylko chodzi o służbę, ale całe państwo było w tym zaangażowane, oczywiście z różnym skutkiem. Natomiast trzeba pomiędzy, że ten ruch to jest pierwsze realizacje pewnych działań informacyjnych, wojny informacyjnej z Rosją sowiecką, którą podejmowało państwo. Rosja sowiecka musiała zabezpieczyć się przed działaniami polskich służb właśnie w ramach ruchu prometejskiego. Więc tutaj trochę zapomniana wojna wywiadów między z Rosją sowiecką a II Rzeczpospolitą. Mhm. Bardzo ciekawy okres. Miałem okazję poczytać parę dobrych, fajnych tekstów Pawła Libera na ten temat z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, więc to są to fajne tematy, które uczą historii. Natomiast patrząc teraz na teraźniejszość i teraz, co się w tej chwili dzieje, tutaj padło fajne słowo, które jest dla mnie też bardzo ważne, odporność. W tym nowej rzeczywistości, nowej, w naszej rzeczywistości, niehistorycznej, gdzie jest właśnie przesycenie informacją i jesteśmy atakowani informacyjnie, ale nie tylko przez wrogów, ale też i przez sojuszników, którzy chcą nas zachęcić do pewnego postępowania zgodnie z ich celami strategicznymi.
Dokładnie.
O tym pamiętać, że nie tylko jesteśmy atakowani informacyjnym od wrogów, ale też jesteśmy poddawani informacyjnej obróbce, może tak będzie ładnie politycznie odpowiedzieć na ten temat, przez sojuszników, którzy chcą też osiągnąć własne cele. I my też powinniśmy mieć takie narzędzia, które odpowiednio powinny realizować te czynniki wobec naszych sojuszników, ale też mieć możliwość realizacji operacji wobec przeciwnika, który ma to wpisane w swoich genach, a także w swoich instrukcjach operacyjnych. Co ciekawe, w naszych instrukcjach nie ma czegoś takiego jak prowadzenie wojny informacyjnej. Nie mamy rozbudowanego komunikacji strategicznej, która jest jednym z bardzo ważnych elementów, w zasadzie forpocztą wszelkich działań z tym związanych. Więc tutaj mamy bardzo duże rzeczy do nadrobienia, bardzo dużo rzeczy do omówienia, do zsynchronizowania, i nauczenia się na nowo walki właśnie o swoje cele strategiczne w dobie tej wojny informacyjnej, gdzie tak naprawdę ta wojna taka fizyczna, jaka miała miejsce na Ukrainie, to jest tylko jeden z elementów realizacji celów właśnie tych strategicznych przez Rosję albo przez państwo, które jest na Europie.
A zatem bardzo ciekawy element, drodzy Państwo, bo mam wrażenie, że ten prometeizm, te operacje służb specjalnych II RP wymierzone w to, żeby Rosja się rozpadła. No dziś w XXI wieku no, bierzemy pod uwagę takie warianty. Pytanie, czy...
Przepraszam, panie rektorze, proszę zobaczyć, jakie to jest ambitne w stosunku do młodego państwa, które było w tamtym czasie, Polska.
To jest
I
bardzo ambitne. I
już bardzo ciekawa operacja i pomysł w ogóle całego państwa na walkę z takim zagrożeniem, jakie była Rosja
tak,
sowiecka.
Państwa, które nie miało skonsolidowanych jeszcze granic, a tak ambitne cele strategiczne rozrysowało. Dziś zobaczcie Państwo, że Zachód wydaje się spłoszony, wypłoszony, nie potrafi sobie wyobrazić Euroazji bez Rosji. To też powoduje, że w wielu miejscach mamy do czynienia z dreptaniem w miejscu, pomaganiem Ukrainie, ale tak troszkę na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Mamy zatem ten gen wolności, ten gen, którym chcieliśmy zarażać w okresie międzywojennym. Zaczęliśmy mówić o łamaniu pewnych schematów. Pan Maciej zwrócił uwagę, że w Polsce raczkuje komunikacja strategiczna, stratcom, coś, co jest elementem must have. To, co Ukraińcy rozwinęli już w realiach wojny, biorąc pod uwagę aktywność swoich urzędników, między innymi postać Wołodymyra Zełenskiego, który z roli komika i osoby, która dubbingowała Paddingtona, misia Paddingtona, wyrósły do rangi bohatera narodowego, który stwierdził, że on nie potrzebuje podwózki, ale amunicji. Ja mam wrażenie, drodzy Państwo, i prędzej czy później my dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, bo elementem kultury strategicznej jest także ten element woli, to znaczy nie tyle tolerancja, nie tylko tolerancja na straty własne, ale przede wszystkim element wolicjonalny, pójścia w za ojczyznę, poświęcenia się. Ja dziś trochę puszczam muzyki przy okazji, drodzy Państwo, niepoprawnej polityczne, nie troszkę takiego zmęczenia Polską. Nie robię tego bez przyczyny, ale do tego dojdziemy w trzeciej części. Mamy jeszcze kilka chwil. Oddaję głos panu redaktorowi Rafałowi Dudkiewiczowi. Bo zdaje się, mamy jeszcze w zanadrzu jakiegoś twórcę, jakąś książkę, jakąś publikację.
Tak, jak najbardziej mamy jeszcze dwie bardzo ważne, ja o niej zapomniałem. Pierwsza dotycząca rynku polskiego, ale myślenia o tym, jak grano z naszymi przedwojennymi dwoma de facto przeciwnikami od momentu dojścia Hitlera do władzy, jawnymi w zasadzie, chociaż te stosunki się różnie odbywały, to jest książka doktora Krzysztofa Raka, bardzo ważna. Piłsudski między Hitlerem a Stalinem, to pokazuje jego grę z jednym, jak i drugim państwem, ale tutaj pan Maciej też o tym mówił. Ukraińcy na przykład odrobili lekcję w ten sposób, że pani profesor Wira Achajewa z Ukrainy napisała taką książkę W cieniu imperium, ona jest już też dostępna w Polsce, która pokazuje, książka ma w ogóle pod tytuł Kulisy ukraińsko-rosyjskiej wojny kulturowej, bo w tej książce pani profesor pokazuje, jak od XVIII wieku mniej więcej, w literaturze obie strony się widziały. Bardzo pouczająca lektura.
Bardzo pouczająca lektura. Przyznacie Państwo, że tych wątków do nadrobienia na pewno, pozycji do nadrobienia jest bardzo dużo, natomiast nie da się ukryć, że nie będziemy mieli tej głębi historycznej, bo historii nie możemy znać w 100%. Natomiast te momenty przełomowe, te w dużej mierze zakulisowe działania, które wymierzone były na to, by Polskę osłabić, być może w ogóle wyeliminować, to są ważne momenty. Ja mam też pomysł od siebie, drodzy Państwo. państwo, wydana w 1947 roku, pozycja Aleksandra Bocheńskiego, Dzieje głupoty w Polsce, pamflety dziejopisarskie, nakładem Universitas, 2020 rok, wznowiony nakład. I może niekoniecznie o głupocie, bo też różna była recepcja tej pozycji Aleksandra Bocheńskiego, natomiast sądzę, że Universitas nie wznowił nakładu przez pomyłkę. Ta książka w dużej mierze dotycząca przyczyny rozbiorów i upadku Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, ona dotyczy braku pewnego genu realizmu politycznego. Zastanowimy się, drodzy państwo, w ostatniej, czwartej części naszego GPS, czy owa głupota polityczna, używając sformułowania Aleksandra Bocheńskiego, w znaczeniu nierealistycznego postrzegania rzeczywistości, ułańskiej fantazji, no właśnie, mesjanizmu i wielu innych elementów, czy ona nie osłabia nas i nie osłabia nas w XXI wieku, w tak złożonych okolicznościach przyrody, jakie dziś dyktuje nam między innymi Federacja Rosyjska. Zostańcie państwo z nami. Ostatnia część GPS po krótkiej muzycznej przerwie.